Szkoda Czasu Nazwy Seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. Tym razem pytamy, co tam panie w kryminale?
Jak sądzisz, co się wydarzy, kiedy tym wszystkim autorom, autorkom, pisarzom, pisarkom, twórcom serialowym, twórcom podcastowym wszystkie brutalne i okropne morderstwa skończą i nie będzie tematów i pomysłów na seriale czy książki oparte na prawdziwych wydarzeniach?
Myślę, że wtedy zrobimy takie kółko i zaczną opowiadać jeszcze raz historie już opowiedziane, tylko w zupełnie inny sposób. Trochę jak
było... sami zaczną mordować?
No, mam nadzieję, że nie, ale wiesz, tak było z taśmami Teda Bundy'ego. Znamy historię Teda Bundy'ego, a jednak taśmy Teda Bundy'ego to jest bardzo dobry i bardzo ciekawy serial, na który warto zwrócić uwagę. O nim dzisiaj nie będziemy rozmawiać, ale myślę, że będziemy wracać. Ja mam z kolei inne pytanie. Dlaczego tak bardzo nas fascynują ci seryjni mordercy, mordercy, zbrodnie? I do czego to może doprowadzić?
To jest właśnie niepokojące, dlatego że oglądanie tego, jak brutalni mordercy działają, jacy są wynaturzeni, jakie nimi targają emocje, choroby czy problemy emocjonalne, to rzeczywiście jest rodzaj niezdrowej przyjemności. Jeśli do tego dochodzi brutalność, która jest pokazywana na wizji, jeśli widzimy krew, widzimy rozczłonkowane ciała, to już w ogóle staje się to rzeczywiście dosyć niepokojące, a z drugiej strony trochę wszyscy lubimy się bać.
Może tak, ale prawda jest taka, że dzisiaj policzymy co najmniej kilka bardzo dobrych seriali, które opowiadają o zbrodniach, tych prawdziwych i tych nie do końca.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
A zaczynamy od serialu, który cały czas karmi nas kolejnymi nowymi odcinkami. To jest serial Pokonani, który można zobaczyć na Canal Plusie.
To może zacznijmy od tego, że to jest jeden z tych seriali, który nie opowiada o prawdziwej historii, chociaż dzieje się w historycznym miejscu, historycznym czasie i odwzorowuje realia epoki, a mianowicie Berlina tuż po II wojnie światowej.
Mam wrażenie, że ten serial oscyluje raz pomiędzy takimi serialami, które opowiadają prawdziwe historie, które bazują na historii europejskich krajów i są naprawdę fantastyczne. Rozmawiałyśmy tutaj o Patrii. Oczywiście wszyscy znają genialny Czarnobyl. Ja nawet uważam, że Derry Girls w jakimś sensie są serialem historycznym. No a z drugiej strony też Pokonani wpisują się w klimat, w nastrój kryminałów historycznych, czyli kryminałów osadzonych w realiach typu Mindhunter, Alienista, no czy ostatnio Polski Król.
To ja jeszcze dorzucę Most nad Sundem, a to nie bez powodu, ponieważ twórcami tego serialu są Måns Marlind i Bjørn Steen, czyli ci twórcy, którzy właśnie za Most nad Sundem odpowiadają, więc oni są takim trochę gwarantem, takim znaczkiem, że tu będzie dobra kryminalna historia i to prawda, bo z jednej strony mamy rzeczywiście te realia właśnie tuż po II wojnie światowej, Niemcy, Berlin, który jest podzielony na strefy wpływów, strefy okupacyjne. Mamy zagadkę, która jest w pewnym sensie no, i prywatna, i publiczna, może to nie będziemy za dużo zdradzać. Mamy świetne kreacje aktorskie. Ja te trzy odcinki, które już są dostępne na Canal Plusie, obejrzałam z wielką przyjemnością i naprawdę nie mogę się doczekać następnego.
Berlin powojenny jest miastem zbrodni, miastem, w którym rządzi przemoc. Przypomnijmy, że podzielony jest na cztery strefy kontrolowane przez Francję, Wielką Brytanię, Stany Zjednoczone i Rosję. Niemcy są udręczonym narodem, nie mogą nosić broni, dlatego niemiecka policja nosi ze sobą po prostu drewniane pałki, no i nie za bardzo się nią ktokolwiek przejmuje.
Pałki to nawet nie są pałki, to są fragmenty balustrady od schodów. To naprawdę robi wrażenie, jak oni mają w banku, który teraz jest komisariatem, mają takie miejsce, gdzie odkładają właśnie te balustrady, takie drewniane, rzeźbione balustrady.
Szefową w tym komisariacie jest kobieta, nazywa się Elsie Garten i ona będzie jedną z głównych bohaterek razem z Maxem McLachinem, który jest amerykańskim policjantem, który przyjeżdża do Berlina, żeby niejako nauczyć tych policjantów działania, pokazać im metody, trochę ich też kontrolować, no a przy okazji prowadzi swoje prywatne śledztwo dotyczące jego brata. No i jest tam Michael C. Hall, to trzeba chyba powiedzieć, bo to jest najgłośniejszy aktor, najważniejszy aktor, który się pojawia w tym serialu, Dexter.
Ale najpierw moim zdaniem trzeba jednak powiedzieć, że tą główną rolę gra Taylor Kitsch, znany między innymi z filmu Odruch Serca, który świetnie się w tej roli sprawdza i naprawdę główny bohater, główny aktor, który rzeczywiście trzyma tę fabułę i jest bardzo mocnym aspektem, był dobrym ruchem twórców, bo ostatnio jak rozmawiałyśmy o polskich serialach, to miałyśmy takie wątpliwości co do właśnie aktorów, którzy grali główne role, każda z nas w innym serialu, a tutaj mam wrażenie, że postawienie na Kitcha było naprawdę dobrym ruchem, tak samo jak na Ninę Hoss jako Elze Garten, czyli właśnie tę niemiecką policjantkę. No ten Michael C. Hall, on tam jest i oczywiście warto go zauważyć, no i ja się zawsze cieszę, jak Michael C. Hall się pojawia na ekranie, ale on nie jest też jakimś kluczowym elementem, jest bardziej takim smaczkiem.
Jest smaczkiem, ale trochę uosabia, jakie zło czynią Amerykanie w Berlinie, bo trochę nas twórcy prowadzą przez to miasto jako rozdzierane przez różne okupacje i trochę w każdej okupacji życie wygląda nieco inaczej i są inne zagrożenia. No a właśnie Michael C. Hall jest takim złym jednak Amerykaninem. To jest tak, że temu serialowi na przykład zarzucana jest taka wybielająca polityka historyczna Niemców, nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz, no, że jednak mówi się o tym, że Niemcy nie byli tacy biedni po wojnie i tacy nieszczęśliwi, musimy pamiętać o tym, że to oni byli nazistami, tam w tym serialu raczej nie ma tej historii, która się wydarzyła o krok przed dziejącą się akcją, czyli właśnie obozów koncentracyjnych, II wojny światowej i tak dalej.
Obozy koncentracyjne dla mnie są, ponieważ no, jednym z głównych wątków jest właśnie szukanie przez głównego bohatera swojego brata, który był jednym z żołnierzy, którzy jako jedni z pierwszych weszli do dachu i widzieli wszystkie okropności, które tam się działy, więc to mam wrażenie jest, bo to też pokazuje jak duże wrażenie, jak dużą traumę zobaczenie tego wszystkiego spowodowało u niego i u innych żołnierzy, ale dla mnie to jest bardzo ciekawe, że to jest właśnie pokazane w zupełnie inny sposób, ta opowieść, bo mam wrażenie, że no, dużo jest w popkulturze, dużo jest w kulturze tego, że właśnie to Niemcy byli nazistami, że to oni spowodowali II wojnę światową, ale mało jest tego, co się działo po II wojnie światowej. Mało rozmawiamy o obozach, do których trafiali Niemcy, również cywile. Mało rozmawiamy o wypędzeniach. Mało rozmawiamy o gwałtach, których ofiarami padały niemieckie kobiety, gwałty ze strony na przykład rosyjskich żołnierzy, czy jak tutaj jest to opowiedziane amerykańskich żołnierzy. Więc wydaje mi się, że oczekiwanie, że historia jest taka bardzo jednoznaczna, to znaczy że jak jest II wojna światowa i historia albo historia wokół, to trzeba pokazać Niemców jako tych najgorszych, jest tak dużym uproszczeniem, że już trochę nie ma na nie miejsca. I to jest moim zdaniem kolejny plus tego serialu.
Myślę też, że ten serial trochę zrobił źle Kanal Plusowi, że się pojawił tuż po Królu. To znaczy mieliśmy premierę Króla, szliśmy przez kilka miesięcy przez te wszystkie odcinki i zaraz właściwie błyskawicznie pojawiły się odcinki Pokonanych. No i niestety jak na dłoni widać przy porównaniu tych dwóch seriali, że jednak Król no, nie wypalił, że jednak mimo tego całego rozmachu i otoczki, która w Polsce była, w przypadku tej premiery, to jednak Pokonani pokonują Króla i tym, jak zrobione są realia historyczne i historią, samą opowieścią i tak jak powiedziałaś, bohaterami już wcześniej, no ale też samym tym, jak miasto jest przedstawione, bo i tu mamy do czynienia z miastem, w którym rządzi zbrodnia, w którym są gangi, w którym jest bardzo wiele przemocy, a jednak ta Warszawa lat 30. nie wypada tak realistycznie.
I też mam wrażenie, nie robię takiego wrażenia, bo ten serial Pokonani, mam wrażenie, bardzo dobrze oddaje dramat miasta, dramat życia w mieście, gdzie papieros jest warty więcej niż ludzkie życie i ta paczka papierosów jest realną walutą. I są tam takie drobne sceny nawet, gdzie na przykład mamy scenę zbrodni, była strzelanina, rosyjscy żołnierze zabili kilku cywilów niemieckich i jest ta komendantka policji, ta jedna z głównych bohaterek i ona w pewnym momencie, mimo że jest dobrym gliną, że się bardzo stara, ona zabiera ziemniaka, który wypadł jednej z ofiar. Bo takie są realia tego miejsca w tamtym czasie.
No, bo Konani na wielu, wielu polach naprawdę się sprawdzają. Też umówmy się, to nie jest jakaś bardzo nowatorska historia, bo mamy właśnie tajemniczego, wszechmocnego gangstera, który rządzi całym miastem, którego poszukują, do tego są jakieś drobniejsze zbrodnie. No, ludzie, którzy lubią kryminalną klasykę, na pewno odnajdą się w tym serialu, ale jednocześnie jest to serial kryminalny, który na pewno wprowadza jakiś świeży powiew do tego gatunku.
Pokonani do obejrzenia na Canal Plus. My jesteśmy zgodne, polecamy ten serial, warto go zobaczyć. A teraz czas na mojego faworyta z dzisiejszego odcinka. Jest to serial Death, 3-odcinkowy miniserial, który możemy obejrzeć na HBO Go, a opowiada o Denisie Nielsenie, seryjnym zabójcy, Szkocie, który w ciągu 5 lat zabił kilkunastu chłopców i młodych mężczyzn.
Gra go David Tennant i przez cały serial miałam wrażenie, że za chwilę gdzieś mi zza rogu wyskoczy Olivia Colman. Niestety to się nie wydarzyło.
To zupełnie nie. Dla mnie te kreacje są tak różne, czyli kreacja, o której ty mówisz z serialu Broadchurch, który tu wiele razy w podcaście chwaliłyśmy. Do zobaczenia na Netflixie ten serial, a David Tennant, który wygląda jak Dennis Nielsen, bo jak wrzuci się Dennis Nielsen w wyszukiwarkę i zobaczy zdjęcia tego seryjnego mordercy i zobaczy, jaką mimikę, jakie ustawienie twarzy ma Tennant w tym serialu, to po prostu ja miałam momentami ciarki.
Serial powstał na podstawie książki Briana Mastersa oraz relacji świadków i to jest bardzo ciekawe, bo Brian Masters sam jest postacią w tym serialu, to znaczy widzimy pisarza, który odwiedza Dessa, czyli właśnie naszego głównego bohatera, mordercę w więzieniu, w areszcie jeszcze wtedy, bo przed wyrokiem i robi z nim wywiady, rozmawia z nim właśnie zbierając materiały do książki, a na koniec tego serialu właśnie dowiadujemy się, jaki tytuł będzie miała książka i to też bardzo jest ciekawa ta ostatnia rozmowa Mastersa z Dessem.
I to jest właściwie, Masters jest jednym z głównych bohaterów, gra go Jason Watkins, bo mam wrażenie, że tam jest 3 głównych bohaterów, właśnie oczywiście grany przez Tennanta morderca jest właśnie Brian Masters, czyli pisarz. No i mamy detektywa Petera Jaya w tej roli Daniel Mace. I to są takie, to jest takie trio, które przez te 3 odcinki nas prowadzi. Od tego dramatycznego momentu, w którym właśnie Peter Jay przyjeżdża do budynku pod dom, ponieważ w odpływie została znaleziona kość. I jest podejrzenie, że to nie jest kość z kurczaka czy innego obiadu, a kość ludzka.
No i to jest jeden z tych seriali, w których od początku wiemy, kto zabił. Zazwyczaj te seriale true crime o prawdziwych zbrodniach opierają się na tym, że mamy policjanta, czy dziennikarkę, czy kogokolwiek innego, kto próbuje odkryć tajemnicę, która stoi za zbrodnią, próbuje odkryć seryjnego mordercę, a tutaj dowiadujemy się właściwie w pierwszych minutach filmu, kto zabija, do tego on jest już aresztowany, siedzi za kratkami i nie może nikomu zrobić krzywdy, ale taki układ fabuły wcale nie oznacza, że jest ona mniej ciekawa.
Bo mamy też inną zagadkę. Zagadką jest to, kogo zabił Nielsen, ponieważ on mówi, jak go przesłuchuje policja, z którą bardzo dobrze współpracuje. Mówi między innymi zdanie, które mi zapadło bardzo w pamięć, na pytanie, dlaczego to robił, dlaczego zabijał ludzi, odpowiedział: myślałem, że wy mi powiecie. I nie jest to ani żart, ani sarkazm. Jest to bardzo mroczne zdanie do wypowiedzenia. A zagadką jest to, kogo zabił, ponieważ zwłoki są w takim stanie, który często uniemożliwiał identyfikację po rysach twarzy, ponieważ on ćwiartował swoje ofiary, spuszczał je w toaletę.
A potem dzwonił po hydrauliku, że się mu rura zatkała.
Gotował głowy, żył z tymi zwłokami, znaczy na przykład oglądał z nimi telewizję, więc szczegóły są makabryczne, no ale policjanci skupiają się wokół tego, aby dowiedzieć się, kogo zabił, ponieważ jego ofiarami były często osoby, mężczyźni, bo zabijał tylko mężczyzn, uzależnieni od narkotyków, bezdomni, homoseksualiści, czyli te osoby, które były gotowe zgodzić się pójść do niego do domu w zamian za to, że liczyły na ciepły posiłek, na możliwość przespania się w ciepłym łóżku, czyli te osoby wykluczone społecznie.
Słabsze od niego, bo on sam też nie wyglądał na seryjnego mordercę. Wielkie okulary, grzywka. No, gdybyśmy spotkali taką osobę na ulicy, powiedzielibyśmy pewnie, że jesteśmy całkowicie bezpieczni. Tenant w tej roli po prostu wspina się na wyżynę swojego aktorstwa, stworzył niesamowitą postać. Jeszcze ten szkocki akcent, z którym mówi, to naprawdę wszystko wypada fantastycznie. Aż szkoda, że ten serial tak szybko się kończy, bo to jest rzeczywiście chyba 3 odcinki, z tego co dobrze pamiętam. Ale myślę, że oprócz tego tym ważnym pytaniem, o którym ty mówisz, czyli kto zabił, jest również pytanie dlaczego. I to akurat zawsze mnie trochę niepokoi w serialach kryminalnych, że próbujemy odkrywać tą skomplikowaną psychikę mordercy, skupiając się na nim, a nie skupiając się na ofiarach. Te ofiary zazwyczaj są gdzieś z tyłu, robią tło. I tutaj jest też w tym przypadku, to znaczy i policjant, i autor książki cały czas zachodzą w głowę i zastanawiają się, co właściwie kierowało Dessem, że popełnił te wszystkie okropne, makabryczne zbrodnie.
Dla mnie jest ciekawa warstwa polityczno-społeczna tego serialu, bo twórcom, Lewisowi Arnoldowi i Luke'owi Neal'owi, udało się przemycić w tym serialu realia życia w Londynie na przełomie lat 70. i 80. No to są pierwsze lata rządów Margaret Thatcher, która, umówmy się, nie była zbyt współczującą i empatyczną premierką, więc dużo ludzi trafiało wtedy na margines życia społecznego ze względów po prostu finansowych i bytowych. Więc tam się pojawia taka cała część, taka narracja, taki przepływ tego, że gdyby nie fakt, że te osoby, które zabił Nielsen, a my wciąż nie znamy wszystkich nazwisk tych, prawdopodobnie 12, a być może 15 osób, które zostały zamordowane, to na przykład nie skończyłaby się tak sprawa, ponieważ Nielsen został skazany za 6 nazwisk, tylko i wyłącznie dlatego, że policja chciała uciąć dalsze poszukiwania ofiar, wiedziała, że zostanie skazany za tych 6 morderstw, że to jest bardzo prawdopodobne, a koszty prowadzenia dalej śledztwa były zbyt wysokie. Gdyby to nie chodziło o mężczyzn, którzy są, tak jak mówiłyśmy, wykluczeni, którzy są właśnie homoseksualistami, narkomanami, którzy byli bezdomni, tylko na przykład byliby z wyższej klasy albo z klasy średniej, to śledztwo prawdopodobnie nie zostałoby zawieszone. Kolejnym takim wątkiem też tego, żeby to pokazać, jest to, co mówi sam Nielsen. On był pracownikiem administracji publicznej odpowiedzialnej za mieszkalnictwo. On często mówi o swoich ofiarach jako o osobach nieuprzywilejowanych, wykluczonych, z jakimś takim współczuciem tego, nie tylko, niekoniecznie tego, co on z nimi zrobił, to jest dość w sumie absurdalne, ale tego, w jakiej sytuacji się znaleźli i że nikt tym ludziom nie pomaga.
Nawet w pewnym momencie jeden z policjantów, nakłaniając do tego, aby śledztwo zostało wreszcie zamknięte, mówi, nie możemy dłużej narażać na szwank policję jej królewskiej mości, czyli też odwołuje się do takich patriotycznych pobudek, no a jednocześnie właśnie dzięki temu, przez to właściwie, a nie dzięki temu, rodziny zostają bez odpowiedzi, a ofiary Dessa po prostu pozostają bezimienne.
Tak samo wytyka ten serial, twórcy serialu wytykają homofobię zarówno ówczesnym mediom, jak i w ogóle całemu systemowi, bo Nielsen zapytany, czy jest gejem, odpowiada na to, że on sam właściwie nie wie, ale tytuły i nagłówki związane z tymi morderstwami, które oczywiście pojawiały się w całej Wielkiej Brytanii, bo ta zbrodnia była tak makabryczna, no i opisywanie tego, że morderca siedział przed telewizorem ze zwłokami swojej ofiary, robi wrażenie w tabloidach i wśród czytelników i odbiorców tych gazet, no ale też na nas, jak dlatego obejrzałyśmy ten serial, prawda, bo to, tak jak rozmawiałyśmy na początku, jest w tym coś i niezdrowego, ale jest też taka ciekawość. No i te nagłówki były homofobiczne i cała opowieść była o tym, że to jest morderca homoseksualista, więc to też się tu pojawia. Ale największą jednak, moim zdaniem największą zaletą tego serialu jest to, że twórcy zdecydowali się na taki minimalizm i oszczędność formy. Nie próbują przerysowywać, nie próbują pokazywać tych najbardziej dramatycznych sytuacji, żeby szokować, ale przez to, że on jest taki oszczędny w wyrazie, robi jeszcze większe wrażenie.
Nie miałaś poczucia tego, że bardzo dobrze on się rymuje z Mindhunterem, że też mamy przestępców, którzy popełniają najgorsze zbrodnie w bardzo brutalny sposób, a z drugiej mamy detektywów, policjantów, którzy próbują dotrzeć do sedna sprawy, którzy seriale, oba seriale też składają się w dużej mierze z ujęć po prostu przy stole, dyskusji, rozmowy. No i tutaj przy takim serialu oszczędnym, jak go nazwałaś, ważni są jednak ci aktorzy, którzy poprowadzą, którzy pokażą paletę emocji, no i po raz kolejny Tennant Shapoba, jedna z jego najlepszych ról.
Świetny aktor, polecamy Broadchurch jeszcze raz, ten serial na Netflixie, bo tam też daje popis swoich umiejętności.
Ale dobry Omen też.
To ja jeszcze dorzucę Jessica Jones pierwszy sezon, bo on jest tam tym złym w pierwszym sezonie, więc no, naprawdę to jest jeden z tych seriali, który zapadnie nam długo w pamięci, prawda?
Des. Tak jest, na HBO. I znowu serial o prawdziwej zbrodni, a właściwie o prawdziwych zbrodniach. To jest premiera dosłownie sprzed kilku czy kilkunastu dni z Netflixa. Richard Ramirez, Polowanie na seryjnego mordercę.
4 odcinki, a dłużyło mi się tak, jakby ich było 34.
Nie miałaś wrażenia, że już widziałaś ten serial?
Miałam wrażenie, że ten serial nie wyróżnia się niczym wśród tej wielkiej gamy tej opcji seriali true crime, zarówno dokumentalnych, jak i fabularnych, że nie jest ciekawy.
Ja mam z nim ogromny problem, z tym serialem, bo z jednej strony właśnie on jest klasycznym, typowym netflixowskim serialem o prawdziwej zbrodni. Mamy Glinę, który siedzi i opowiada, jak łapał tego zbrodniarza. Mamy rodzinę ofiar, które mówią o dniu, w którym zginęli ich bliscy. No i mamy tego tajemniczego, nieuchwytnego, złego, który gdzieś krąży po dużym mieście i morduje ludzi. Tym razem jest to Los Angeles, lato, 1985 rok. No i seria morderstw, ale też napaści, tak na tle takim seksualnym, które na początku wszystkim wydają się przypadkowe i ze sobą zupełnie niezwiązane, ale wchodzi młody detektyw Jill Carillo i nagle odkrywa, że to zrobił ten sam mężczyzna.
Dla mnie ten serial jest taką trochę straconą szansą, bo rzeczywiście zbrodnie tego seryjnego mordercy są drastyczne. Te osoby, o których mówisz, że były molestowane, to są dzieci, które on wypuszczał z jakiegoś powodu. To znaczy łapał na przykład dziewczynkę, molestował ją przez kilka godzin, po czym odwodził ją na stację benzynową i mówił, idź tam, powiedz, że musisz zadzwonić po policji i zadzwonić do swoich rodziców, żeby cię odebrali. Jako dorosła kobieta, ta dziewczynka jako dorosła kobieta wypowiada się też w tym serialu i opowiada tę historię. I on jest tak pokazany, że ma tą czapkę AC/DC ciemną, że ma takie błędne spojrzenie, że te zęby ma takie mroczne, brzydkie, krzywe. Że
mroczne zęby.
Jest coś takiego, nie masz wrażenia, że często padają te zęby? No ma krzywe zęby, no jakby nieestetyczne.
Demoniczny uśmiech, tak ktoś nawet go określał.
I jest tam taki fragment, który jest dla mnie taką ogromną straconą szansą, bo chyba w ostatnim odcinku jest opowieść, skąd on się wywodzi. Ramirez. Pamiętasz ten fragment?
No, nieszczęśliwa rodzina. Naprawdę tam jest bardzo mało na ten temat. Wydaje mi się, że takie szczątkowe kilka zdań pada, że on właśnie wywodził się z traumy, porzucili go rodzice, albo mama go porzuciła. Nie wiem, nawet powiem ci, że to była tak klasyczna wrzutka, że nawet jej nie zapamiętałam ze szczegółami, ale jeśli ty ją pamiętasz, to proszę mi przypomnij.
Wiesz, tam padły takie hasła typu brat zabił swoją żonę na jego oczach, jak był dzieckiem. Na przykład.
A właśnie, no tak, tak.
I parę takich zdań, które dla mnie są takim hasłem, mieliście coś takiego, taką historię i opowiadacie, jak detektyw został detektywem przez chyba 10 czy 12 minut. Wiemy, jak ten główny detektyw został detektywem i dlaczego, ale Tu macie seryjnego mordercę, który wyraźnie jest ofiarą systemu. Wyraźnie jest osobą, która przeżyła jakieś bardzo poważne traumy w dzieciństwie. Macie w ogóle opowieść o tym, skąd się bierze zło, gdzie często te seriale próbują opowiedzieć. Na przykład Des próbuje odpowiedzieć na to pytanie, nie znajduje tej odpowiedzi. Dlaczego ten człowiek robi to, co robi? A w tym serialu jest bardzo wyraźnie zaznaczone, dlaczego on mógł robić to, co robi, i trwa to 3 minuty. To jest dla mnie stracona szansa.
Zgadzam się z tobą. Ja bym jeszcze miała jeden potężny zarzut do tego serialu, bo to też już wypowiedziałam wcześniej, ale wydaje mi się warte powtórzenia, że często seriale kryminalne oparte na prawdziwych historiach, ale też te fabularyzowane, one skupiają się na mordercy i w ogóle nie pokazują kontekstu ofiar. I tutaj mamy też z tym do czynienia, że mamy... zgadza się z tobą, że głównymi bohaterami akurat tego serialu są policjanci, ale ten zbrodniarz, ten morderca stoi w centrum, a bardzo często ofiary czy rodziny ofiar, które występują w tym serialu, są bardzo instrumentalizowane. Tam jest mnóstwo dokumentów źródłowych w postaci zdjęć i te zdjęcia naprawdę są okropne. Tam jest mnóstwo krwi, tam są rozczłonkowane ciała i wydaje mi się, że trochę niesmaczne jest pokazywanie tego wszystkiego serialu Netflixa.
I zgadzam się z tobą, ale jednocześnie mam też poczucie, że jest niby Ramirez w centrum, nawet w tytule, ale właściwie jego nie ma, bo jest tylko pogoń za tym, kim się stał, a nie ma jego historii, czyli w żadną stronę nie jest ten serial dobry. Ani nie jest opowieścią o ofiarach i jakby oddaniem im jakiejś uwagi i sprawiedliwości, oczywiście w cudzysłowie, bo sprawiedliwości nic im już niestety nie odda. Ani nie jest opowieścią o tym, skąd się bierze zło i czy my jako społeczeństwo, jakie różne społeczeństwa są w stanie jakoś powstrzymać to, żeby człowiek jako dziecko przychodził takie rzeczy, że później robi coś takiego w życiu dorosłym. Jest opowieścią o policjantach, którzy są jakimiś bohaterami. No i te zdjęcia rzeczywiście mi się zdarzało bardzo często odwracać wzrok i bardzo współczułam rodzinom ofiar, które też często występowały w tym serialu, że na przykład może zdecydują się obejrzeć ten serial i zobaczą to, co się stało z ich bliskimi. No, mam wrażenie, że to jest serial, który mógł jakoś zrobić wrażenie w latach 70., ale teraz jesteśmy dużo dalej i chyba wiemy więcej na temat tego, jak opowiadać tego typu historie, jeżeli już opowiadać, bo mam wrażenie, że twórcy nie wiedzą właściwie, po co zrobili ten serial.
Richard Ramirez, Polowanie na seryjnego mordercę. My dajemy akurat kciuka w dół przy tym tytule, ale jeśli macie ochotę go obejrzeć, no to na Netflixie.
How to Get Away with Murder, Sposób na morderstwo, to serial, który właśnie się zakończył po 6 sezonie. Jest to opowieść o prawniczce Annalise Keating, w tej roli świetna Viola Davis, zresztą uhonorowana nagrodą Emmy, nominacją do Złotego Globu właśnie za tę kreację. Annalise jest prawniczką, wykłada na Uniwersytecie Prawo Karne. Do swojej kancelarii zawsze zabiera 4 studentów, daje im pracę przy swoich sprawach, aby w praktyce uczyli się, jak bronić klientów, jak rozgrywać sprawy karne. I nie bez powodu używam słowa rozgrywać, bo mam wrażenie, że to jest taki serial, w którym te rozgrywki i właśnie takie kombinowanie wokół prawa albo na jego granicy jest kluczowe.
To też nie jest klasyczny kryminał, bo tutaj jest i trochę klasyki gatunku w stylu CSI, czyli procedurala. Mamy kolejne sprawy, w których nasi główni bohaterowie na czele z Annalise próbują wybronić czy to morderców, czy domniemanych morderców na sali sądowej, więc nie mamy policjantów ścigających zbrodnie, a raczej prawników, którzy starają się dojść do tego, kto zabił, albo po prostu udowodnić, że ktoś nie zabił. Ale mi się wydaje, że ten serial trochę ma z takiej high school drama, czyli serialu o nastolatkach, którzy żyją w szkole. Tylko tutaj nie mamy szkoły, a właśnie tą wybitną kancelarię prawną, a zamiast nastolatków są nieco starsi studenci, ale również tak uszeregowani według charakterów, osobowości dość stereotypowo, którzy no, też czasami się właśnie zachowują jak nastolatki w szkole i mają podobne problemy jak nastolatki w szkole.
Prawdopodobnie za ten aspekt tego serialu odpowiada Shonda Rhimes, czyli ta twórczyni, ta producentka, która wymyśliła Chirurgów, którzy też są takim właśnie high school drama dla dorosłych, bo tam każdy flirtuje z każdym, co druga osoba zakochuje się w co drugiej osobie i właściwie przy piątym sezonie już nie wiadomo, kto ma jaką historię miłosną i jak to się stało, że ta osoba wylądowała z tą, a nie z inną. Rzeczywiście to jest, mam wrażenie, słabszy aspekt tego serialu. Właśnie ten taki, te takie osobiste połączenie. Pierwszy sezon skupia się wokół zabójstwa Laili. To jest studentka, która została znaleziona w zbiorniku z wodą. Została wcześniej uduszona. Analiz bierze sprawę właśnie tej studentki. Będzie broniła oskarżonej o to morderstwo Rebeki. No i później się robi tylko coraz bardziej skomplikowanie, aż mam wrażenie, że przy czwartym sezonie ta plątanina jest już tak gęsta i tak rozsiana, że właściwie nie wiadomo dlaczego to jest aż tak skomplikowane i to ma w sobie taki aspekt już coraz dalej w seriale, jak taka trochę moda na sukces.
Tak, masz rację, to jest zdecydowanie gatunek telenowela kryminalna. Jeszcze, ale ja bardzo lubię w How to Get Away with Murder sposób prowadzenia narracji. Każdy sezon mniej więcej polega na tym, że mamy równolegle idące dwie fabuły. Proszę sobie wyobrazić pociąg, który jedzie z punktu A do punktu B oraz taki podobny pociąg, który jedzie z punktu B do punktu A. I właśnie w ten sposób jest stworzona ta opowieść, to znaczy wiemy, co się wydarzyło na początku i to nam trochę tłumaczy, trochę nam pokazują twórcy, trochę nam Shonda pokazuje, a z drugiej strony widzimy koniec. I tak po kolei odkrywamy te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły w międzyczasie i dochodzimy, dlaczego ten koniec wynikał z tego początku. To może się wydawać trochę skomplikowane, ale rzeczywiście ma sens. I się szybko wchodzi w tę fabułę i w ten system, prawda?
To prawda.
On jest jakoś kuszący.
Tak, i to się sprawdza. Jako osoba, która często to mówi, że się gubię w retrospekcjach i dlatego nigdy mi się nie udało, mam wrażenie, do końca zrozumieć serialu Dark, bo po prostu mnie męczą retrospekcje, jak jest ich za dużo i właśnie takie narracje prowadzone w 3, 5, 7 różnych czasach, to tu rzeczywiście jest to nie tylko, że to jest taki zabieg, który sprawia, że ten serial jest ciekawszy. I mimo, że powiedziałam o tej modzie na sukces i jest ten element high school drama, to ja oglądałam ten serial z wielką przyjemnością. Denerwując się trochę, że niepotrzebnie jest przekombinowany i za bardzo brnie już w pewne wątki, ale jednak mam wrażenie, że on jest dobrze poprowadzony, że to jest porządna rozrywka. I też, wiesz, rzadko to mówię, ale po 6 sezonach mam wrażenie, że też finał jest dla mnie w jakiś sposób satysfakcjonujący.
No, ja powiem ci, że trochę odpadłam od tego serialu w ostatnich sezonach, bo no już nagromadzenie, spiętrzenie różnego rodzaju twistów, przyspieszeń, zwolnień, odkryć, to jest ten serial, który nas ciągle czymś zaskakuje, że wydaje nam się, że coś widzimy, wydaje nam się, że jakby zaczynamy rozumieć sytuację, w której istniejemy, być może nawet zgadujemy, kto zabił w danym momencie, ale za chwilę okazuje się, że jest zupełnie inaczej, że w ogóle się tego nie spodziewaliśmy, a na końcu tego ujęcia z rękami, które dusiło daną ofiarę, jest zupełnie inna głowa niż cały czas myśleliśmy, ale umówmy się, ten serial mówi wprost, otwarcie i bez ogródek. My nie chcemy być realistyczni, nie chcemy pokazywać prawdy, chcemy po prostu dostarczać rozrywki i ja to właśnie w serialach z Shondalandu, czyli ze świata Shondy Rhimes, która teraz dla Netflixa robi bardzo, bardzo dużo seriali. Ja bardzo to lubię i kupuję te seriale i oglądam je. Chirurgów też chyba jako jedyna i ostatnia skończyłam oglądać. Już w pewnym momencie to się rzeczywiście nie dało na to patrzeć, ale przez długi czas mi sprawiało przyjemność.
No tak, właśnie, bo to jeżeli się ogląda z takim poczuciem, że to ma być rozrywka nierealistyczna, ale tak, że się lubi tych bohaterów, człowiek się trochę do nich przywiązuje, bo ja naprawdę przywiązałam się do tych bohaterów. Dlatego też tak oglądałam do tego 6. sezonu, czując trochę ulgę, że to już koniec i że nie będzie mnie kusiło, że jest kolejny sezon, żeby usiąść i oglądać. Można się tam trochę zadziwić, trochę można się tak właśnie wczuć tę historię, ale mam wrażenie też, że w tym serialu jest tak, nie chcę powiedzieć morał, bo to oczywiście za dużo, ale też bardzo dobrze pokazuje ten serial, że jak człowiek raz wejdzie w jakąś sieć kłamstw i sekretów, to później bardzo trudno się z tego wyplątać, a właściwie to wyplątanie się jest praktycznie niemożliwe. I to jest ciekawy wątek do serialu. No i są tam te sprawy, które się zajmuje analiz, też są interesujące, bo mamy tą główną narrację, trochę jak w innych serialach prawniczych, czyli jak w Suits, jak w Ally McBeal, jak w Sprawie Idealnej, czyli mamy tych głównych bohaterów, z których znamy przez cały czas i mamy te sprawy, którymi się analiz Keating zajmuje i pojawiają się co jakiś czas i wracają. Wydają mi się interesujące i podważające różne historie. Swoją drogą to jest kolejny serial, który mi pokazuje, że kurczę, prawo karne i obrona nawet tych ludzi, których się wie, że są winni, jest bardzo trudne. I to bardzo wiele wymaga od tych prawników. Ty powiedziałeś, że oni się często próbują dowiedzieć, kto zabił, a ja mam wrażenie, że często próbują się nie dowiedzieć, kto zabił, żeby nie wyszło, że to ich klient.
Tak jest. A poza tym serial Sposób na morderstwo to jest jeden już z nielicznych seriali, które doczekały się aż tylu sezonów. To jest już jakiś antyk właściwie w tej bibliotece seriali Netflixa i nie mogę nie wspomnieć o tym, że bardzo się ucieszyłam i ten serial śledzę również ze względu na tę aktorkę. Chodzi mi o Lizę Wilde, którą pokochałam w Kochanych kłopotach jako Paris.
Oczywiście.
I kocham jako Bonnie.
Chociaż pierwszy moment zobaczyć ją w takiej zupełnie innej roli był trudny, bo jednak rola Paris była bardzo sugestywna w Gilmore Girls, ale rzeczywiście to jest dobra kreacja.
Potem się rozkręca. Prawda. Tak, ona zostaje już inną postacią nieco niż na początku Sposobu na morderstwo. Polecamy Sposób na morderstwo.
Niezobowiązująca rozrywka, do zobaczenia na Netflixie.
I wracamy do seriali dokumentalnych, kryminalnych, o prawdziwych zbrodniach. Obsesja zbrodni, tak nazywa się ten tytuł. W 2020 roku była jego premiera. Można go obejrzeć na HBO Go i jest to studium, opowieść o mordercy, tak zwanym mordercy z Golden Gate, który działał na przełomie lat 70. i 80. w Kalifornii.
A tytułowa obsesja to obsesja Michelle McNamary, która jak wiele osób w Stanach Zjednoczonych próbuje na własną rękę samodzielnie przy pomocy znajomych z internetu rozwikłać zagadkę kryminalną, prowadzi bloga, nocami stara się dowiedzieć, kim jest właśnie Golden State Killer, którego zresztą sama tak nazwała. McNamara była żoną komika Patona Oswalta, a mówię była, ponieważ zmarła w procesie poszukiwania tego mordercy. Właściwie tak ją wycieńczyła ta droga, że nie była w stanie spać, miała koszmary nocne, brała leki nasenne i zmarła pewnej nocy właśnie w wyniku przedawkowania tych leków.
I to bardzo dobrze, że o tym mówisz, dlatego że z jednej strony śledzimy to, jak dochodziła do tego, kto jest mordercą, jak usiłowała go znaleźć, a z drugiej strony właśnie śledzimy jej opowieść, jej historię, jej życie prywatne. To też jest ważne, jest jakby taką drugą przestrzenią czasową, na której cały serial się rozgrywa. Sam Patton Oswalt jest jednym z twórców tego serialu, więc mam wrażenie, że trochę chciał nim złożyć hołd swojej zmarłej żonie.
A reżyserką serialu jest Liz Garbus, która była już dwukrotnie nominowana do Oscara, jest laureatką Nagrody Emmy, a odpowiadała między innymi za film dokumentalny What Happened, Miss Simone, bardzo dobry film dokumentalny. No, Oswald razem z dwoma detektywami, Paulem Heinzem i Billym Jensenem, którzy współpracowali z Michelle McNamarą, pomogli mu skończyć też jej książkę, bestsellerową książkę pod tym samym tytułem, która wyszła w 2018 roku. Też można ją kupić i przeczytać w Polsce. No i też taką dobrą puentą tej historii jest fakt, że po publikacji tej książki udało się odnaleźć Golden State Killera i że ta misja życia Michelle McNamara się wypełniła, więc mimo smutnej historii jest to historia z jakimś, nie chcę powiedzieć szczęśliwym zakończeniem, ale z jakąś taką pozytywną rzeczą na koniec, że McNamara po śmierci dopięła swego i doprowadziła do tego, że ten mężczyzna został ujęty.
Jeśli porównamy ten serial z tym o Richardzie Ramirezie, to widać, że twórcy Obsesji zbrodni uniknęli pewnych pułapek, w które wpadli Netflixowcy przy Ramirezie, przy polowaniu na seryjnego mordercę. Tutaj jednak jest więcej o tych ofiarach, one nie są tylko jakimiś elementami do przestawiania na planszy. Też nie ma takiej chyba aż mocnej, niezdrowej fascynacji tym mordercą, raczej jest... McNamara fascynuje sam fakt dochodzenia do prawdy i odkrywania kolejnych kroków na tej drodze, a nie sam mężczyzna, który za nimi stoi, więc to wydaje mi się bardzo ważne. Ale z drugiej strony ta historia McNamary, która się dzieje równolegle, trochę opóźnia fabułę i czasami wydaje się nieznośnie wzruszająca, bo oni naprawdę przeginają z tą apoteozą McNamary czasami.
Zdecydowanie to jest hołd dla McNamary i pewnie gdyby żyła ten serial, jeżeli by powstał, wyglądałby inaczej. No fakt, że jednym z producentów jest jej mąż, właśnie Patton Oswalt, no pewnie nie pomaga w tym lukrowaniu rzeczywistości, ale wiesz, mi się bardzo dobrze oglądało ten serial. Mhm. I to jest jeden z tych seriali true crime, który ja polecam, bo jest też główna bohaterka kobieta. Właśnie ten morderca jest gdzieś tam z tyłu. Porównałabym, że tak z tyłu jak gwałciciel w serialu Niewiarygodne na Netflixie, który możemy oglądać, który tutaj wiele razy bardzo chwaliłyśmy. Więc ten serial ma dużo zalet.
No i go polecamy. Też odsyłamy do poprzedniego odcinka, w którym już o nim mówiłyśmy i wspominałyśmy i szerzej opowiadałyśmy o całej historii stojącej za tym serialem. I co, kończymy nasz szybki przegląd ostatnich, ale też takich seriali najciekawszych, kryminalnych, na które zdecydowałyśmy się polecić i o nich opowiedzieć.
Na pewno będziemy jeszcze o serialach kryminalnych rozmawiać, bo to jest ta działka serialowa, w którym dzieje się dużo, ciekawie, ale też nieciekawie, więc będziemy Was prowadzić przez te meandry seriali kryminalnych.
Zapraszamy na nasze media społecznościowe Szkoda Czasu na Złe Seriale na Facebooku i na Instagramie.
Możecie też do nas pisać seriale@tok.fm.
A wszystkie poprzednie odcinki na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm. A my się z Państwem żegnamy.
Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.